Dzień dobry panie pośle, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Podziwialiśmy Ukrainę za heroizm, czas podziwiać i Rosję, napisał na Twitterze poseł Janusz Korwin-Mikke, dodając, że Rosja broni się, mimo że Ukraina otrzymała wsparcie militarne z Zachodu. No pora się tłumaczyć z takich słów?
Niekoniecznie, on tam później napisał następnego tweeta o tym, że to oczywisty sarkazm, natomiast rzeczywiście...
Chyba nie był taki oczywisty, panie pośle, jakieś... bo większość, nawet rzecznik rządu się...
Ja wiem, że sarkazm jest... Umiejętność używania sarkazmu jest umiejętnością rzadką w tym momencie. Wkrótce będzie zakazany jako obraźliwy. Tak jak wiele innych rzeczy jest zakazane, to ludzie wybitnie inteligentni będą mieli zakaz używania sarkazmu przeciwko tym, którzy nie są w stanie pewnych rzeczy zrozumieć. No trudno... Natomiast no, idziemy dalej.
Idziemy dalej. I zapominamy też o tej sprawie Buczy, za którą został ukarany przewodniczący.
Nie, bo to są wszystko raczej teksty publicystyczne niż polityczne, a polityczne z kolei sprawy to jest chociażby to, czego dowiedzieliśmy się wczoraj w nocy, czyli informacja od ministra Dworczyka o tym, że zostały podpisane memoranda związane z naszą współpracą z Ukrainą.
Do tego dojdziemy, panie pośle, ale pociągnijmy jeszcze troszeczkę ten temat, mianowicie sprawę taką, że no wy już chyba nie bardzo macie ochotę też tłumaczyć z czasami niefortunnych słów pana posła Korwin-Mikkego i doszło do pewnego rozłamu. Jakie tam tarcia? Co się dzieje?
I to też ogłosiliśmy, że po prostu no, mieliśmy zbyt dużo sytuacji, w których musieliśmy tracić za dużo energii nie na naszą rzeczywistą pracę, tylko na tłumaczenie się z niezrozumianych jakoś słów jednego z posłów. Stwierdziliśmy, że wystarczy. Zresztą myślę, że jest teraz moment, w którym właśnie trzeba skręcić zupełnie w dyskusji politycznej do merytoryki gospodarczej. No i dlatego stwierdziliśmy, że jest to czas, kiedy można stworzyć ugrupowanie, które będzie się głównie gospodarką zajmowało. Nazywamy się Wolnościowcy. Mamy w naszej deklaracji ideowej trzy konkretne, najważniejsze dziedziny. Numer jeden to jest oczywiście gospodarka, o czym mówiliśmy, a teraz jest ten czas, kiedy no niestety Polacy wszyscy dowiedzą się, na czym polega to, co dotychczas było czarną magią, czyli jakieś inflacje, jakieś stopy procentowe, jakieś dodruki pieniądze, jakieś socjale, jakieś podatki i tak dalej. Wszystko to, czym dotychczas Polacy się nie zajmowali i co Polaków dotychczas nie interesowało tak bardzo przy podejmowaniu decyzji wyborczych. No bo umówmy się, wyborca...
Inflacja była mniej więcej na stałym poziomie,
bezrobocie
zmniejszało
się. Przede wszystkim decyduje na podstawie emocji, które budzą inne tematy. Tematy gospodarcze ich nigdy nie budziły, a niestety, biorąc pod uwagę obecną sytuację, to właśnie to będzie to, co będzie trzymało te emocje, a my jesteśmy na to gotowi.
To teraz w takim razie trochę o tej gospodarce. Stawiacie na wolność gospodarczą, deregulację gospodarki i na proste prawo, a nie skomplikowane i wieczną niepewność, tak?
Tak, to powinny być dosyć oczywiste rzeczy. Za przykład podam chociażby dziejące się w tym momencie to, co jest z VAT-em na paliwa. Mamy sytuację tak, że przedsiębiorca dzisiaj w Polsce miał kiedyś taką maleńką broszurkę na temat VAT-u. Dzisiaj po wszystkich zmianach, które trwają kilkadziesiąt lat, ta broszurka jest już taka jak encyklopedia Larousa dawna. I to jest coś, co powinno się zmienić. Stawka VAT-u powinna być jedna na wszystko, dla wszystkich i wtedy byłoby bezproblemowe. My dzisiaj mamy sytuację taką, że VAT na paliwa był 23% do 31 grudnia, od 1 stycznia jest 8% i do 31 lipca tak będzie, a potem od 1 sierpnia znowu 23%. I to jest coś, w czym się trzeba jakoś połapać. I oczywiście nie my się musimy w tym łapać, bo my po prostu jeździmy i tankujemy, ale właściciel stacji benzynowej już musi. Księgowa już musi. I to jest tylko taki naprawdę drobniutki przykład.
Ale nie uważa pan, że to jest trochę wyjątkowa sytuacja, jaką mamy w tej chwili, bo mamy kryzys gospodarczy, który dotyka nie tylko Europę, nawet w Stanach inflacja rekordowa.
Nie, jeżeli chodzi o paliwo, to żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja uważam, że VAT powinien być niski, ustalony jednorazowo i koniec. Natomiast my mamy sytuację, gdzie nasze państwo rękami głosami posłów PiS-u ustala sobie ulgi tymczasowe. I te ulgi tymczasowe sprawiają, że teraz no, mamy już czerwiec, czyli 2 miesiące jeszcze, a jak ta ulga zniknie, no to paliwo będzie po ile? 8,50? 9? Więc trzeba szybko działać. Ja czekam, bo to oczywiście musi być przegłosowane w Sejmie, żeby ta kontynuowane było. To poza tym my mamy wielki problem z ceną netto, a nie ceną brutto. Cena brutto oczywiście jest tym, co interesuje większość Polaków, zwykłych użytkowników, tak podatek tych, którzy tankują, ale to cena netto potem jest ta, od której się nalicza podatek, to po pierwsze. I to cena netto to jest to, co wpływa na właśnie na przemysł, na ludzi, którzy prowadzą działalności, na ludzi, którzy zawodowo tego używają. I tutaj jest nasza ustawa, ustawa Konfederacji Tanie Paliwo, która likwiduje dwa podatki, które Prawo i Sprawiedliwość w pierwszej kadencji wprowadziło, czyli opłatę emisyjną, opłatę paliwową. Gdybyśmy to zrobili, mielibyśmy jakieś 80 groszy, może złotówkę taniej.
Jakie szanse na przeprowadzenie waszego projektu w takim
razie? No jeżeli Prawo i Sprawiedliwość już skorzystało z 1/4 naszego projektu, czyli obniżyło VAT, bo to jest też tam, oraz w pewnym stopniu obniżyli też akcyzę do minimum, także to też jest tam, więc powiedzmy, że 1/3 naszego projektu Tanie Paliwo już została zrealizowana, no to teraz idźmy po następne 2/3. Ja myślę, że jest na to gotowość. My o tym przypominamy pani marszałek co posiedzenie, zarówno na konwencie seniorów, jak i później na sali sejmowej. Ja ostatnio na posiedzeniu we wniosku formalnym prosiłem o dopisanie tego do listy. Niestety pani marszałek się nie zgodziła, ale myślę, że przyjdzie ten czas, kiedy paliwo przekroczy właśnie te 8, może 9 zł nawet i wtedy będzie trzeba robić inne ruchy, takie jak na przykład właśnie likwidacja tych obciążeń podatkowych.
To sprawy gospodarcze mniej więcej są jasne. Jak ze sprawami społecznymi? Dostęp do broni?
Tak, oczywiście jesteśmy za tym, żeby ten dostęp do broni był bardziej powszechny, ale też przede wszystkim jesteśmy za powszechnym szkoleniem. I tutaj akurat, żeby
chyba
było,
dzieje się tak,
żeby było miło i ciepełko pod serduszkiem, to powiem kilka dobrych słów o ministrze edukacji, który dąży do tego, żeby faktycznie do szkół wróciło w jakiejś formie przysposobienie obronne i żeby rzeczywiście można było pokazywać, szkolić młodych ludzi z chociażby używania tej broni, czyli tych absolutnych podstaw. Tak? Na wszelki wypadek oczywiście, biorąc pod uwagę doświadczenia naszych sąsiadów, u których w tym momencie dzieje się wojna, powinniśmy być na to gotowi jako społeczeństwo, powinniśmy być po prostu tego nauczeni, powinniśmy się oswoić z tym, że broń istnieje, że można jej używać do celów sportowych, można do celów rekreacyjnych, można oczywiście do celów obronnych, ale
tak, czy dążycie do tego, żeby była taka swoboda jak w Stanach Zjednoczonych?
Ja bym chciał, żeby tak było, ale też jestem świadomy tego, że to wymaga długiej drogi.
A nie obawia się pan tego, co czasami tam się dzieje, czyli masakr w szkole?
No nie, panie redaktorze, my w tym momencie mamy ponad 250 tysięcy pozwoleń na broń i ponad 650 tysięcy zarejestrowanych sztuk broni. Tego jest najprawdopodobniej 2 razy więcej, bo jeszcze jest broń czarnoprochowa, która jest nierejestrowana. I jakoś nie widzimy u nas tych strzelanin. Ci ludzie, którzy mają tę broń u siebie w domu, nie chodzą, nie strzelają, nie są
walentami. Ale to dlatego, że są kontrolowani.
No nie, są tylko ludźmi, którzy dostali pozwolenie, a żeby dostać to pozwolenie, to trzeba przejść przez konkretne szczebelki. Ja te szczebelki właśnie przechodzę, zapisałem się do klubu sportowego i będę się ubiegał wkrótce o pozwolenie.
Badanie także psychologiczne też tam
wchodzi. Tak, oczywiście, no przejdę je jakoś, mam nadzieję, że mnie nie zdiagnozują jako wariata, to chociaż nie był przytyk, niektórzy twierdzą, że posłowie powinni być sprawdzani
z automatu,
pod tym względem z automatu, tak, bo tam różni ludzie chodzą po tym Sejmie. Tak.
To w takim razie jeszcze jedna kwestia, LGBT. Mhm. Jak patrzycie się na to, co się dzieje?
Niech sobie wszyscy żyją wedle własnego uznania, robią to, co uważają za stosowne. To jest, życie mamy jedno, ono jest krótkie i absolutnie nie zamierzamy wkraczać w tę sferę. Naprawdę niech sobie wszyscy żyją jak chcą. Zresztą nigdy z tym nie mieliśmy problemu, tylko taką gębę mamy przyprawioną. Ale no, myślę, że powinno być to w jakiś tam sposób przez jakiś czas wypłaszczone do poziomu, w którym będziemy mogli poważnie ze sobą rozmawiać w taki sposób, że no, my nie jesteśmy w żaden sposób przeciwko nim.
Czyli jasny przekaz. Okej. To porozmawiamy w takim razie o Krajowym Planie Odbudowy. Dzisiaj w Warszawie wizyta Ursuli von der Leyen. Ten plan ma być oficjalnie podpisany, zaprezentowany i pieniądze powinny trafić do Polski. W zeszłym roku na naszej antenie w kwietniu mówił pan o tym pomyśle, czy o tym planie. Będziemy przeciwko, mówimy to od samego początku, powinno się na to mówić fundusz zadłużenia. Czy teraz w sytuacji takiej, jaką mamy w gospodarce, nadal potwierdza pan to zdanie, że to fundusz zadłużenia?
Oczywiście, bo to jest fundusz zadłużenia i my głosowaliśmy przeciwko temu, tylko no, decyzja została podjęta za nas, nad nami, obok nas, no i w tym momencie właściwie jedyne, czego trzeba było, to mieć pretensje do Unii Europejskiej o to, że te pieniądze wstrzymuje. I oczywiście, tak jak my się nie zgadzamy na to, żeby się w ten sposób zadłużać, wiemy doskonale, że to już jest niewycofywalna decyzja. Nasz rząd, premier Morawiecki zgodził się na to, żeby wziąć ten gigantyczny kredyt. kredyt, który będziemy spłacali przez następne 40 lat, czyli już premiera Morawieckiego może na świecie nie być, tak samo i mnie, a nasze dzieci i wnuki będą jeszcze cały czas to spłacać w swoich podatkach, więc teraz oczywiście będzie to zastrzyk gotówki, który pomoże jakoś odbić się. Zobaczymy, jak rząd to wykorzysta, chociaż biorąc pod uwagę decyzje polityczne, gospodarcze, to ja się troszkę boję, ponieważ oni powinni wreszcie wpuścić tam ludzi, którzy mają jakiekolwiek pojęcie o gospodarce, a nie decydować na zasadzie wydaje mi się i mianować na różne ważne stanowiska w Ministerstwie Finansów ludzi, którzy tam trafili w ramach projektu Pierwsza Praca.
No muszę przerwać, bo wzrost gospodarczy jest notowany na rekordowych poziomach, jeśli chodzi o Unię Europejską. Mhm. Rankingi i ratingi bardzo dobre.
No tak, tylko
więc czy to robią ludzie nieodpowiedzialni?
Nie, to robią ludzie, którzy pracują na rynku, którzy robią to nie dzięki politykom, tylko obok polityków i pomimo polityków. Politycy natomiast niestety nie stają na wysokości zadania, bo nie mają pojęcia, jak to wygląda. Większość polityków Prawa i Sprawiedliwości partii rządzącej, zdecydowana większość albo ogromna większość, nie ma żadnych doświadczeń z rynku prywatnego.
Mogę odbić piłeczkę, więc zdecydowana większość polityków z Platformy Obywatelskiej też nie.
Dlatego ja nie jestem w Platformie Obywatelskiej, tylko w Konfederacji, gdzie większość z nas wywodzi się z właśnie prywatnego biznesu, small biznesu, jednoosobowych działalności i tak dalej. Ja na przykład trafiłem prosto z prowadzenia mojej szkoły językowej do Sejmu. Więc my wiemy, oni nie wiedzą i dlatego my cały czas im podpowiadamy. Jak nawet była ta tarcza antykryzysowa, covidowa tworzona, to sugerowaliśmy, że powinni w tym zespole zasiąść ludzie, którzy mają jakąkolwiek styczność z biznesem, po to, żeby właśnie uciec od takich sytuacji, jak bankructwa restauracji, siłowni, pubów, które oni zdecydowali się pozamykać. I ta tarcza antykryzysowa, która była dodrukowaniem 200 ponad miliardów złotych, która wpłynęła bezpośrednio na tą inflację, którą dzisiaj mamy. Tak?
No ale gdyby jej nie było, to nie byłoby miejsc pracy w tej chwili.
No a gdyby nie zamykać tych wszystkich firm, to by nie trzeba było tarczy tworzyć.
No ale niestety COVID się pojawił.
No ale można było tego COVID-a zupełnie inaczej obsłużyć, tak jak Szwecja na przykład.
Czy na tym wyszło tak dobrze?
No myślę, że wyszła dobrze, biorąc pod uwagę dane dotyczące śmiertelności, to my jesteśmy tam oczywiście na dnie dna, ponieważ mamy tych nadmiarowych śmierci najwięcej w Europie, a Szwecja jest gdzieś tam w górnej tabeli.
No mamy też najmniej lekarzy na 1000
I to jest faktyczny problem i to jest problem, który też bezpośrednio wpłynął na to, że u nas to wyglądało tak, ale decyzja, która była podjęta o tak zwanych szpitalach jednoimiennych, była tą decyzją, która właśnie spowodowała to wszystko.
Dobrze, to porozmawiajmy teraz o sondażach. W przyszłym roku wybory. Znalazłem wasze sondaże z ostatnich dwóch tygodni, z tego co pamiętam. Bardzo rozbieżne. Konfederacja mogłaby liczyć na nieco ponad 5%, czyli przekraczacie próg wyborczy. To sondaż dla portalu W Polityce, a z drugiej strony 10% poparcia i to z wzrostem. Przepraszam, to 10% poparcia z wzrostem to sondaż dla W Polityce, a dla Do Rzeczy 5%. Mhm. Duża różnica. Ledwo wchodzicie, a drugi jest taki, tak, że
albo ledwo
jesteście
wchodzimy,
mocną siłą.
Albo jesteśmy siłą, która decyduje o tym, kto ma władzę.
No, przy wypadku koalicji tak.
Więc dosyć ciekawie. My na sondaże nie za bardzo patrzymy, chociaż oczywiście sprawdzamy, jak to wygląda, jak to nas tam czują niektóre sondażownie. Wiadomo, że też te sondażownie mają jakieś tam swoje sympatie, także to też trzeba brać pod uwagę. No, ale robimy swoje. My jako siła kompletnie nieznana, nowa na rynku wcześniej dla takiego szerokiego wyborcy, mieliśmy ponad 6,5%. I mieliśmy nadzieję, mamy nadal nadzieję, że to się uda co najmniej podwoić przed wyborami w 2023. Nadchodzący rok, jeżeli nie będzie po raz kolejny jakiegoś lockdownu z powodu jakiejś choroby, albo nie będzie eskalacji
poproszę
wojny.
Poproszę odpukać.
Nadchodzi się oczywiście, no to wszyscy wiemy, ale tak, ale nadchodzi rok, w którym będziemy dyskutowali właśnie o sprawach gospodarczych, czyli tym, co my robimy od 20 lat. My od 20 lat ludziom mówimy, że powinno zupełnie inaczej życie gospodarcze wyglądać, zupełnie inaczej powinien system podatkowy wyglądać, zupełnie inaczej powinny wyglądać zależności w
dobrze,
pracy.
To jak chcecie trafić do swoich wyborców, bo już powoli się to wszystko zaczyna. Mamy konwencje, no, mamy ruchy i platformy, koalicji i opozycji.
Zobaczymy, co Prawo i Sprawiedliwość w tę sobotę nam zapowie, ponieważ tego typu konwencje programowe robi się wtedy, kiedy chce się faktycznie iść z jakąś mocną ofensywą, tak jak ostatnio w takiej sytuacji zapowiedziany był i przedstawiony Nowy Ład. Ten Nowy Ład, jak wiemy, okazał się kompletną klapą, więc pytanie, do czego teraz Prawo i Sprawiedliwość jest przygotowane i wtedy, jak zobaczymy, co tam ciekawego powiedzą, będziemy się do tego oczywiście odnosić.
My A mamy jak powiedzą coś program. Ciekawego, co będzie pasowało do waszego programu? Czy jest możliwe współdziałanie wasze nawet w wyborach w przyszłym roku?
To, panie redaktorze, jak Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że będzie kwotę wolną podnosiło do 30 tysięcy złotych, to jest nasz pomysł sprzed kilku lat i my powiedzieliśmy, że oczywiście to poprzemy. Jak była kwestia podniesienia drugiego progu podatkowego, co ja osobiście uważam, że w ogóle takiego nie powinno być, albo w ogóle nie powinno być podatku dochodowego, ale to podnoszenie tego progu i tak jest dobrym kierunkiem, więc to poprzemy. Natomiast niestety w tym projekcie również doszło kilka innych obostrzeń, między innymi stworzony nowy podatek, czyli składka zdrowotna, która sprawiła, że właściwie te dobre ruchy zostały zredukowane i dlatego nie można było tego poprzeć. Gdyby sama kwota wolna była głosowana osobno, głosowalibyśmy za, bo to jest, jeszcze raz powtórzę, nasz pomysł.
To jeszcze tak na koniec o głosowaniu. Głosowaliście za odwołaniem ministra Zbigniewa Ziobry. Wstrzymaliście się w sprawie reform prezydenckich w Izbie Dyscyplinarnej. Tak.
No jeżeli chodzi o Izbę Dyscyplinarną, to tutaj sprawa polega na tym, że to, co się odbyło, to nie jest likwidacja tej Izby Dyscyplinarnej, tylko jej rebranding. Oczywiście my wiemy doskonale, że Prawo i Sprawiedliwość chce utrzymać ten stan do posiadania, który ma w sądownictwie, no i dlatego właśnie podjęto takie decyzje. My byliśmy przeciwnikami powstania tej Izby Dyscyplinarnej, ale wtedy, kiedy ona powstawała, to nas nie było w Sejmie, więc mogliśmy tylko o tym powiedzieć na zewnątrz. A teraz, gdy mogliśmy powiedzieć, co o tym sądzimy, to się wstrzymaliśmy od głosu, ponieważ nasz pomysł był zupełnie inny. My chcieliśmy wprowadzić ławników, którzy tam, no niestety, w ogóle nawet dyskusji nie było na temat naszej poprawki, tylko poprawka została z automatu odrzucona, ponieważ ona jest poprawką Konfederacji, więc na pewno jest czymś nienormalnym. Tymczasem my po prostu chcieliśmy wprowadzić system, gdzie ława przysięgłych tutaj decyduje, a nie sędzia o sędzim innym decyduje.
I bardzo dziękuję za przedstawienie waszych wizji na przyszłość prawa i gospodarki w Polsce. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję pięknie, miłego dnia.